nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9 minut po godzinie 9 tu Radio Gdańsk i nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Sylwester Pięta raz jeszcze kłaniam się. No i dziś w programie nie tylko Metropolia porozmawiamy o drogach, które niekoniecznie właśnie w Metropolii leżą. A naszymi gośćmi są Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza Kartus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przemysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego.
Dzień dobry.
I Ryszard Świlski, zastępca marszałka województwa pomorskiego.
Dzień dobry.
Czekamy jeszcze na wójta gminy Szemut, Ryszarda Kalkowskiego, który także obiecał, że się stawi, ale pozwólcie państwo, że zaczniemy nie tylko ze względu na płeć od pani burmistrz. Pani burmistrz, jakieś dziwne wieści dopływają do nas z Kartus. Wy tam podobno się martwicie tym, że wam remontują drogę z Sierakowic do Kartus. Czytałem takie artykuły ostatnio.
Tak, zgadza się, ale jak to się mówi, niezbadane są wyroki boskie i pomysły niektórych naszych radnych. Oczywiście poszło w świat ta dziwna interpretacja potrzeby realizacji tej drogi. I fala krytyki, która się potem polała na lokalnym portalu internetowym, pokazała, jak ta droga jest niezwykle potrzebna, w jakim jest stanie i jak mieszkańcy oczekują tego remontu.
W dramatycznym stanie, nazwijmy rzecz po imieniu.
Liczne wypadki, również śmiertelne z udziałem kierowców i naszych mieszkańców, pokazały, że ta inwestycja jest bardzo nam potrzebna, nie tylko nam, również gminie Chmielno i gminie Sierakowice.
A czym radny, który miał problem z tym, że ta droga jest remontowana, czym on tłumaczył te swoje obawy?
Tym, że cały czas brakuje nam obwodnicy Kartus, mimo że Urząd Marszałkowski ukończył jakby pierwszy etap tej inwestycji. Czekamy na kolejne i z tego względu martwi się o aktualne korki w Kartuzach.
Aktualne korki. No o korkach w Kartuzach, w Starogardzie Gdańskim, ale także w innych miejscach, także na drogach wojewódzkich będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszamy oczywiście państwa także do dyskusji. Nasz numer telefonu to 600-306-0606.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
14 minut po godzinie 9. Mówimy o Pomorzu, mówimy o drogach na Pomorzu. No i SMS od naszego słuchacza. Kolizja przy zjeździe z autostrady na Krajową 22. Dwa rozbite auta stoją na środku drogi. Nie ma większych utrudnień. Dłużej stoją tylko osoby, które zjeżdżają z A1. Zablokowany jest pas w stronę Malborka. Pozdrawia pan Tomek. Dziękujemy za tą informację. A jak Krajowa 22, to od razu przychodzi mi na myśl Starogard Gdański. Pan prezydent, pan zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek Talewski, 22, śni wam się po nocach?
Śni nam się przede wszystkim obwodnica Starogardu w ciągi.
A to nie koszmary, tylko to takie senne marzenie, jak rozumiem.
Na dziś koszmar, bo przejechanie przez Starogard i dla tych, którzy się poruszają drogą 22 i dla samych mieszkańców Starogardu, to jest codzienny problem. Natomiast jest to nasze marzenie. Ciągle gdzieś tam w przyszłości ma szansę się ziścić. Niemniej mam nadzieję, że będziemy nad tą obwodnicą pracować.
Na jakim ona jest teraz etapie?
Jest gotowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Czekamy na zatwierdzenie wariantu obwodnicy przez Generalną Dyrekcję z Warszawy. Jeżeli tylko to nastąpi, rozpocznie się proces uzyskania decyzji środowiskowej.
W zeszłym roku pojawiła się taka niepokojąca informacja, że ta droga spadła z tej listy dróg przeznaczonych do dofinansowania.
Tak, ona jest wprawdzie na liście inwestycji, które mają być realizowane na drogach krajowych, jednak bez zapewnionego finansowania. Taki jest oficjalny status. Niemniej, no cały czas mówimy o tym, że najpierw musimy się przygotować do realizacji, czyli opracować dokumentację. To potrwa jeszcze kilka lat i zależy nam na tym, żeby ten proces opracowania dokumentacji toczył się bez większych przeszkód.
Dlaczego tak długo to trwa? Pytam tak długo, bo oczywiście jesteśmy już przyzwyczajeni wszyscy do tego, że te dokumentacje, że ich przygotowanie, coś, czego nie widać generalnie rzecz biorąc, trwa zawsze długo. Natomiast o obwodnicy Starogardu i o tym, że prace nad tymi dokumentami trwają, mówi się już od ładnych kilku lat.
No o samej obwodnicy mówi się rzeczywiście od dawna, natomiast nad tym studium, o którym mówimy, pracujemy już ponad 2 lata. Zakładaliśmy, że to potrwa krócej. Przyczyny są różne, od takich powiedzmy formalnych, po związane z inwentaryzacją środowiskową.
Ale także wątpliwości dotyczące przebiegu.
Tak, oczywiście też wątpliwości co do przebiegu, co do kosztów realizacji przyszłych. Stąd no, jesteśmy troszeczkę w niedoczasie. Mam nadzieję, że na etapie decyzji środowiskowej już takich większych problemów nie będzie i ten czas stracony na studium nadrobimy.
Widzicie, co się dzieje w Kościerzynie, co się stało w Kościerzynie, jak to miasto zyskało komunikacyjnie na budowie, no to jest chyba jasny sygnał i jasny taki dowód na to. No coś oczywistego w gruncie rzeczy, że także Starogard Gdański udałoby się dzięki tej drodze odmienić.
Niewątpliwie, no byłoby to z korzyścią i dla mieszkańców Starogardu, i dla całego naszego regionu i myślę, że dla całego naszego kraju.
Udało się odmienić Kościerzynę, ale udało się także częściowo odmienić Kartuzy za sprawą pierwszej części obwodnicy, która już powstała. Wicemarszałek, bo tutaj się zastanawialiśmy, jak to dokładnie i prawnie wygląda, wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Panie marszałku, jak z obwodnicą Kartuz, jak z kolejnymi etapami? No bo to jest taki początek, to co się dotychczas udało zrobić w Kartuzach. Czy tam w ogóle jest jakakolwiek szansa na to, żeby ruszyć z tą budową?
Mam świadomość tego, że mieszkańcy Kartuz już nie pamiętają, że pierwszego etapu budowy obwodnicy, czy też tej obwodnicy, jeszcze do niedawna nie było. My oczywiście już chcemy za chwilę zrobić drugi, trzeci krok. Znaczy ja mam świadomość tego, że mieszkańcy regionu bardzo szybko zapominają i się uśmiecham teraz mówiąc to, zapominają o tym, że przed chwilą zostało coś zrobione. Ale rzeczywiście tak jest, pani burmistrz potwierdzi. Wszyscy cieszyliśmy się już stosunkowo niedawno, chociaż ten czas szybko leci, z tego pierwszego fragmentu obwodnicy. Ja przypomnę, że to była pierwsza inwestycja z nowego regionalnego programu operacyjnego. A dlaczego ona powstała? To też warto powiedzieć, dlatego że kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przygotowaniu bardzo dobrych projektów technicznych dla poszczególnych zadań, które dzisiaj realizujemy. I udało się wówczas przy dobrej koniunkturze gospodarczej, to też trzeba jasno powiedzieć, wybudować ten odcinek i nowy przebieg drogi wojewódzkiej. Rzeczywiście, myślimy o drugim etapie, etapie trudniejszym zdecydowanie, bo też konsultujemy to z Urzędem Gminy w Kartuzach, ale też warto chyba też powiedzieć i też uspokoić mieszkańców, bo przecież wchodzimy z nową inwestycją na drodze wojewódzkiej 211, czyli na odcinku Kartuzy-Mojusz. Dużo tych inwestycji jest stworzonych. Ja wiem, że aby coś dopiąć, należałoby rzeczywiście tę obwodnicę w drugim etapie zbudować, ale też mieszkańców powiatu kartuskiego i Kartuz, no muszę przypomnieć, że no obserwujemy i pracujemy dla całego regionu, nie tylko dla tej części naszego województwa.
A wyjaśnijmy, jaki przebieg miałaby ta druga część obwodnicy Kartuz, bo teraz to jest od 211, czyli od wyjazdu z Kartusy w kierunku Żukowa, do 224, a więc wyjazdu z Kartusy w kierunku Grzybna, Przodkowa, dalej Miszewa.
No tak, to są różne warianty też, bo też o tym myślimy i ja nie chciałbym dzisiaj może podczas tej audycji tego wariantu przesądzać, bo za chwilę, jeżeli dzisiaj coś powiemy, okaże się, że będzie inny pomysł na przebieg, to też później będą elementy niezadowolenia i osoby powiedzą, nie, coś pan innego powiedział. Dzisiaj skupmy się na tym, co jest, skupmy się na tym, co rzeczywiście realizujemy, a powiedziałem o tej nowej inwestycji chociażby w powiecie kartuskim, a nad planami, jeżeli chodzi o drugi etap i przebieg obwodnicy, to jeszcze za chwilę.
A jeśli chodzi o te największe prace, które obecnie prowadzicie, to z całą pewnością droga wojewódzka numer 222 z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Tam w zasadzie nowa droga powstanie, oczywiście w śladzie dotychczasowej, ale technicznie to będzie zupełnie nowy twór. Te prace potrwają do przyszłego roku.
Do przyszłego roku, a też warto przypomnieć, bo drugą inwestycją z nowego regionalnego programu operacyjnego, to co zaczęliśmy robić w roku 2014, to takie dwa odcinki jeszcze na drodze 222, czyli dokończyliśmy w miejscowości Trąbki Wielkiej i w Gołębiewku odcinki brakujące wówczas, a mieliśmy dokumentację i dokończyliśmy te części przebudowy drogi wojewódzkiej i teraz rzeczywiście też pracujemy nad tym, żeby ten cały układ niedokończony, bo przypominam, część Straszyna była zrobiona, część Agatowa była zrobiona, jeżeli chodzi o przebieg drogi wojewódzkiej 222. Pracujemy nad tym, żeby cały ten przebieg od Gdańska do Starogardu nabrał zupełnie nowego kształtu i nowej jakości. I to będzie rzeczywiście nowa jakość, ogromna inwestycja, tak jak pan redaktor powiedział. To 80 milionów złotych. To mam świadomość tego, że to są utrudnienia dla mieszkańców, bo
szczególnie Borkowo tam protestuje,
tak,
okolice Pruszcza Gdańskiego.
Ale ja sobie przypominam moje spotkanie z mieszkańcami w Borkowie. Kilkaset osób zgromadzonych na sali gimnastycznej w szkole w Borkowie. I prosiłem o jedno, o wyrozumiałość, absolutną wyrozumiałość co do tego, jak będzie wyglądała ta inwestycja. Że będą problemy w Borkowie. Wówczas otrzymałem oklaski z tego tytułu, że przesądziliśmy o tej inwestycji. Dzisiaj ja proszę też mieszkańców o to, żeby zrozumieli sytuację, o której półtora roku temu mówiliśmy.
Panie marszałku, jeśli ktoś stoi godzinę w samochodzie i mówiąc stoi, mam na myśli to, że on stoi, a nie jedzie w Borkowie i nie może się dostać do wyjazdu, to nawet mając tę świadomość, że trwają prace i musi być trudniej, no to jednak tę wyrozumiałość w takiej sytuacji
trudno. Przepraszam, ale muszę panu przerwać, dlatego że nikt nie stał godzinę. Ja mam informacje każdego dnia z tego, jak wygląda organizacja ruchu na tym odcinku. Mam świadomość tego, że ręczne sterowanie ruchem pomogło, bo zdecydowanie pomogło, jeżeli chodzi o przepustowość również tam z ulicy wewnętrznych w Borkowie, bo taka też jest prawda. Niestety nie mamy wpływu na chamstwo, które się dzieje, a chamstwem nazywam to, że ktoś między innymi w nocy ukradł sygnalizację świetlną, która kierowała ruchem. I to wówczas tego dnia, kiedy był problem techniczny, nastąpiły te problemy. Ja przypominam również, że gmina wiejska Pruszcz dokonuje przebudowy z jednej z dróg wewnętrznych w Borkowie.
To także powoduje dodatkowe
kłopoty. I to jest dodatkowy problem. Dzisiaj z punktu widzenia technologicznego musimy tak przygotować układ drogowy, żeby bezpiecznie wybudować rondo, które będzie elementem składowym przebudowy drogi wojewódzkiej 222.
O tej godzinie oczekiwania, na którą się powołałem, no, mówili radni między innymi z Borkowa, radni gminy Pruszcz Gdański. Być może rzeczywiście w tego typu sytuacjach czasami trudno o brak nerwów, ale takie wiadomości także się przewijały w SMS-ach od naszych słuchaczy. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o kolejne tak duże inwestycje, czy są już jakieś skonkretyzowane plany ze strony województwa? Co po 222, jeśli skończycie tą inwestycję, co dalej?
To znaczy nawet nie co potem, tylko co obecnie trwa. Powiedziałam o drodze 211, czyli tym układzie komunikacyjnym Mojusz-Kartuzy. Trwa przebudowa, duża inwestycja na drodze 188, czyli okolice Debrzna. Trwa przebudowa w tej chwili drogi 214. Trwa przebudowa drogi 521. Jesteśmy na drodze też niedaleko pana prezydenta, czyli w Godziszewie na drodze 224. To są inwestycje, które dzisiaj absorbują w budżecie województwa pomorskiego ponad 560 milionów złotych. Chcemy w tym okresie najbliższych dwóch i pół roku przebudować ponad 100 kilometrów dróg wojewódzkich. Myślę, że to będzie dopełnienie tych inwestycji, które były kilka lat temu, gdzie ponad 120 kilometrów dróg wojewódzkich również przebudowaliśmy za kwotę też 500 milionów złotych.
Nasi słuchacze zapraszają drogowców. Już nie chodzi nawet o związanych z państwa samorządami. Zgłaszam dziury głębokie na ulicy Tatrzańskiej, które ciągną się do katedry w Oliwie. To jest ulica Cystersów i do opata Rybińskiego. Pilna sprawa. Pozdrawia słuchacz Radia Gdańsk. Kolejny pan Andrzej. Zaproszenie, węzły Zryw i Kwiatowa w Wejherowie. Brak finansowania, a przejazdy kolejowe coraz bardziej zamknięte, coraz częściej zamknięte. Pewnie tak to lepiej by brzmiało. 603-06-06-06. Zapraszam państwa do dyskusji na temat dróg. My o tych drogach będziemy rozmawiać. Teraz poruszymy, tuż po skrócie wiadomości, poruszymy temat zapowiedzianego w weekend nowego programu budowy dróg lokalnych, dróg gminnych, dróg powiatowych. Porozmawiamy o tym, na co to jest szansa, ale porozmawiamy także o tym, na jakie trudności mogą napotkać samorządy. 5 minut do 9:30, tu Radio Gdańsk.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
25 minut do godziny 10, tu Radio Gdańsk. Rozmawiamy dziś o drogach. No i posypały się SMS-y od państwa. Pytania głównie skierowane do pana marszałka. Dziś oczekiwanie na wyjazd z Borkowa ponad 25 minut o godzinie 7. To pan Mariusz, no ale to nie pytanie, a fakt. Natomiast jeśli chodzi o pytania, co z zapomnianą i coraz bardziej dziurawą i nierówną drogą Starogard-Skarszewy? Kiedy przebudowa ronda na Skarszewy? Pozdrawia pan Krzysztof.
No to mówiliśmy przed chwilą o tym, że to jest w ciągu drogi wojewódzkiej 222.
Remontowanej.
Remontowanej, przebudowowanej tak naprawdę, tak? Także elementy do Skarszew jeszcze za chwileczkę i mam nadzieję, że nie będzie tych problemów organizacyjnych również.
Proszę o pytanie o drogę 226. Dlaczego wypadła z inwestycji?
Tak, to jest rzeczywiście dla mnie osobiście też bardzo trudny temat. Droga 226 dla naszych słuchaczy to jest z jednej strony przebieg drogi wojewódzkiej od obwodnicy Trójmiasta przez miasto Pruszcz Gdański do ulicy Grunwaldzkiej i z drugiej strony od wiaduktu w Pruszczu Gdańskim w kierunku Przejazdowa, czyli po terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Podpisaliśmy umowę w październiku 2016 roku z wykonawcą. To była umowa z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli obowiązki wszelkie związane z projektowaniem i budową tej drogi spoczywają po stronie wykonawcy. Umówiliśmy się na kontrakt rzędu wówczas 38 milionów złotych. Niestety po drodze otrzymywaliśmy informacje, z których nie mogliśmy zaakceptować, mianowicie to, że wykonawca zażądał od nas zwiększenia kontraktu na początku o 21 milionów złotych. później jeszcze dodatkowe kwoty.
Ale... O 21?
Tak jest.
O z tym, jakiej co się... kwoty?
Z 37 milionów złotych. To, co się dzieje na rynku budowlanym, to zapewne jest moment, o którym też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali. Ale patrząc na harmonogram prac, który miał być realizowany i jak ta inwestycja miała być ukończona, uznaliśmy, że wykonawca nie jest w stanie rzeczywiście tej umowy zrealizować. A przypominam również, że my jesteśmy również beneficjentem środków unijnych. Jeżeli odpowiadamy za wydatkowanie środków unijnych, musimy również tych harmonogramów przestrzegać. Podjęliśmy bardzo trudną decyzję rzeczywiście o odstąpieniu od umowy. Jakie będą dalsze losy naszej relacji z wykonawcą? Zobaczymy. Tego dzisiaj nie wiem. Z drugiej strony 226 jest oczywiście drogą, która winna być przebudowana. Myślimy o tym, jak pewnego rodzaju problemy, które z tego tytułu wynikły, zrekompensować.
O, słuchacze piszą tutaj także o innych drogach, między innymi o koszmarze drogowym w Osowej, ale już zostawmy te problemy, bo te problemy można byłoby mnożyć. Jest także pozytywny SMS. Jeden, ale jest. Polskie drogi są coraz lepsze. Jazda po nich z roku na rok się poprawia. Mam na myśli pomorskie, jak i drogi w całym kraju. Nie zapomnijmy o tym, że samochodów jest coraz więcej. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała nasza infrastruktura 10 czy 15 lat temu. Pozdrawiam słuchaczy oraz redakcję. Specjalne pozdrowienia dla wszystkich narzekających. To SMS od jednego z naszych słuchaczy. A w kwestii poprawy dróg, no z całą pewnością szansą na poprawę jakości naszych dróg będzie program zapowiedziany przez premiera Morawieckiego. Na razie zapowiedziany. No mamy nadzieję, że doczeka się realizacji. Mieliśmy Schetynówki, tak nazwano program wymyślony i wprowadzony przez ministra Schetynę. Teraz, jeśli byśmy się posługiwali takimi żartobliwymi nazwami, to pewnie mielibyśmy coś w stylu Morawiecówek. Tak pewnie można byłoby to nazwać. Natomiast ten program jest poważny. 5 miliardów złotych na drogi lokalne i gminne. Jest z nami już wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski. Panie wójcie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Od 15 minut czekam już.
Że spóźnienie nie takie krótkie, tak, tak. Nie, nic się nie stało, bywa, przecież obowiązki zatrzymały. Panie wójcie, Schetynówki, ten program, który dotychczas był program przebudowy dróg lokalnych, on był ważny, on był bardzo pomocny dla samorządom w kwestii przebudowy dróg, no bo tych pieniędzy przecież zawsze się mówiło przez lata, że brakowało, a tutaj nagle jednak rząd przed laty, to już 10 lat chyba, sypnął groszem.
Dokładnie tak. My jako gmina Szemud też korzystaliśmy z tych pieniędzy w zeszłym roku. W tym roku mam nadzieję też, że prawdopodobnie skorzystamy. Jesteśmy na liście rezerwowej. Program bardzo dobry, ponieważ zawsze są jakieś dodatkowe pieniądze. Dla nas, dla samorządów dostaniemy 500 tysięcy, 200 tysięcy, dostaniemy mniej. Zawsze łatwiej Radzie Gminy znaleźć dodatkowe środki, bo jest jakaś inicjatywa. I to powoduje, że dróg przede wszystkim przebywa. No, mamy dobry tutaj tytuł, tak? Nie tylko metropolię. Chcę tylko powiedzieć, że no, metropolia to nie jest sam rdzeń tutaj, Gdańsk, Gdynia. Metropolia właśnie to są te miejscowości, o których tutaj pan marszałek, państwo tutaj szybciej mówili. To jest Żukowo, Kartuzy, Starogard. Głównie chodzi o to, żebyśmy mogli szybko, sprawnie dojechać do tego rdzenia. Oczywiście jest kolej miejska, są autobusy, buspasy, to wszystko się planuje, niedługo rower metropolitalny, ale cały czas mamy za mało dróg. Za mało dróg do tego głównego rdzenia. I tu program, jeżeli premier faktycznie stanie się to faktem, to wszystkie pieniądze na pewno spożytkujemy. Pan marszałek tutaj wspominał o przebudowach dróg. Tak naprawdę mamy drogi wojewódzkie, które od lat były, one są tylko praktycznie remontowane. Słyszymy, że obwodnica Kartuz, Kościerzyny, czyli nowe też powstają. I głównie chodzi o to, żeby ten krwiobieg, jakim są drogi polskie, był jak największy, jak najwięcej połączeń. I każde pieniądze, czy to będzie Schetynówka, czy to będzie Morawiecówka, czy jeszcze jakieś inne dodatkowe pieniądze, powodują, że możemy szybciej budować drogi.
Wójt Kalkowski mówi, że z całą pewnością te pieniądze spożytkujemy, ale czy na pewno, słyszymy tutaj, mówił pan wicemarszałek województwa pomorskiego, że pojawiły się kłopoty na remontowanej, mającej być przebudowaną 226 ze względu na wzrost koszt płacy pracownikom, ze względu na wzrost kosztów materiałów. Czy w gminach, takich jak Kartuzy, Starogard, czy dostrzegacie problem z tymi rosnącymi cenami w przetargu? To jest coś, przecież z czym jeszcze niedawno nie mieliśmy do czynienia.
Tak, jeszcze niedawno jak ogłaszaliśmy przetargi, to można było się spodziewać niższej ceny niż szacunkowej. Teraz to praktycznie się nie zdarza. Zawsze musimy dokładać do planowanej inwestycji pieniędzy, żeby móc podpisać umowę lub powtórzyć przetarg.
A proszę przykład podać. Chodzi mi na przykład o to, kiedy przygotowywaliście pewien kosztorys prac, kiedy przygotowywaliście dokumentację. Jaka jest różnica czasowa pomiędzy właśnie przygotowaniem tego kosztorysu, a tym momentem, w którym ogłaszacie przetarg?
Kosztorysy w ubiegłym roku, to było w drugim półroczu, mieliśmy bardzo świeże z tego względu, że czekaliśmy na pozwolenia na budowę, więc kosztorys powstał i okazało się, że nawet nikt nie podszedł do przetargu na niewielkie inwestycje drogowe. Także musieliśmy w tym roku powtórzyć przetarg i w tym roku już się udało. Natomiast tak jak mówię, mimo że kosztorysy są świeże, bo nie mogą być starsze niż pół roku, to inwestycje są droższe.
A to z rozmów, panie prezydencie, z rozmów z wykonawcami, co wynika, czym oni tłumaczą to, że te prace, te płace, te koszty naprawdę tak szybko rosną, czy oni raczej wyczuwają koniunkturę i wiedzą, że po prostu musicie się zgodzić na pewne rzeczy?
Myślę, że to nie jest wyczuwanie koniunktury, to są rzeczywiście problemy. U nas na szczęście w Starogardzie te duże umowy na między innymi przebudowę dróg zawarliśmy mniej więcej rok temu. Mówię na szczęście dla miasta, bo ceny jeszcze były dobre, ale widzimy, że teraz problemy mają z tymi umowami wykonawcy, którzy mają problemy z podwykonawcami, mają problemy z zatrudnieniem pracowników.
Bo podwykonawcy, te mniejsze firmy, po prostu ludzi nie mają.
Nie mają ludzi, ale też, no, że tak powiem, życzą sobie więcej za swoje usługi. Pracowników, z pracownikami jest problem, trzeba też im więcej zdecydowanie płacić niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Rosną koszty, ceny materiałów. To wszystko rzeczywiście przekłada się na wzrost kosztów inwestycji, w tym inwestycji drogowych.
I do tej dyskusji wrócimy już za chwilę, 17 minut, 16 w tym momencie, do godziny 10. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu. Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
13 minut zostało do godziny 9. Mówimy o Pomorzu, mówimy o drogach na Pomorzu. Drogach, na które mają trafić, na remonty, których mają trafić dodatkowe pieniądze. Premier Morawiecki zapowiedział w weekend 5 miliardów złotych na program remontu dróg, ale w poniedziałkowym wywiadzie dla telewizji Polsat News stwierdził, że tych pieniędzy może być znacznie więcej. W ciągu 3 lat to może być nawet 10 miliardów złotych. Takie szacunki, tak wynika z tych zapowiedzi premiera. Prezydent, zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego, Przemysław Biesek-Talewski, wy dacie radę spożytkować te pieniądze? Pytam na przykład o wkład własny, bo to także jest czasami problem.
W ostatnich latach średnio na drogi lokalne rząd dokładał 1 miliard złotych, bo to był ten poziom programów dotychczasowych. Teraz mówimy o 5, więc jest to rzeczywiście skokowy wzrost. Potrzeby są ogromne. W Starogardzie miasto zarządza około 100 kilometrami dróg, z tego 40 kilometrów to są drogi nieutwardzone. Około 30 kilometrów wymaga co najmniej remontów, jak nie kompleksowej przebudowy, więc tutaj, że tak powiem, każda suma jest do przerobienia. Natomiast oczywiście jest problem z wkładem własnym. Póki co radzimy sobie z tym i na pewno z tych nowych programów będziemy korzystać.
Kluczowe będą pewne zasady, prawda, co do których nie ma jeszcze pewności, jak będą wyglądały, czy ten dotychczasowy Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych będzie nadal działał, czy nie, jak będzie wyglądał ten poziom dofinansowania, poziom wkładu własnego.
Proszę zwrócić uwagę, że tak zwane schetynówki, bo tak od 10 lat rzeczywiście mówimy na ten program, w ostatnich 3 latach to dofinansowanie na drogi gminne, powiatowe, uwaga, nie wojewódzkie, to jest też istotna informacja, to około 48 milionów złotych w roku dla województwa pomorskiego. Dzisiaj, jeżeli premier Morawiecki mówi o nowym programie, ja do końca nie wiem, jakim nowym programie, na drogi gminne, to tak naprawdę w najbliższym roku to jest tylko, uwaga, 20 milionów złotych na Pomorze. Bo to jest 500 milionów złotych w całym kraju, nie 5 miliardów. To jest oczywiście jakiś pomysł. Ale do czego ja zmierzam? Ja bym nie chciał, żebyśmy teraz jeden program imieniem kogoś zamienili programem imieniem kogoś innego, tylko dlatego, że nazewnictwo się ma zmienić, dlatego, że komuś to się nie podoba.
Ale skupiamy się absolutnie na tej nazwie, prawda?
Ja wiem, ale to jest dosyć istotne, wie pan, bo dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Kiedy dokonywaliśmy wyboru dróg do przebudowy w programie tak zwanych schetynówek, to było 6 osób, które to oceniało. Była policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, ktoś z Urzędu Wojewódzkiego, ktoś z Urzędu Marszałkowskiego. Te kryteria oceny i wyboru tych projektów według mnie miały charakter obiektywny. Dzisiaj, kiedy mówimy o programie, który ma powstać, nikt nie wie, jak on będzie oceniany.
Na razie przedstawiono jego ogólny zarys.
Tak, ale ja bym chciał, żeby to nie był program uznaniowy. Ja przepraszam, ale muszę jasno i wyraźnie powiedzieć, ja nie chciałbym, żeby to był program wyborczy. Bo to trochę tak brzmi. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby absolutnie jak najwięcej pieniędzy szło na drogi gminne, powiatowe, ale dlaczego nie wojewódzkie? Dlaczego drogi wojewódzkie zostały same sobie? Są programy krajowe, gminne, powiatowe. Województwo musi ogarnąć temat sam w sobie, a mamy 1700 kilometrów dróg wojewódzkich i wszyscy państwo, którzy tutaj dzisiaj siedzą, burmistrzowie i wójtowie przy tym stole mówią, zrób nam drogę wojewódzką. Za co? Za co?
Jeśli mówimy o drogach, o tych schetynówkach, to tam, jeśli można byłoby skrócić pewną zasadę, która obowiązywała przy przyznawaniu, to chodziło o to, żeby ułatwić i sprawić bezpieczniejszym dojazd drogami gminnymi i drogami powiatowymi do dróg krajowych i do dróg wojewódzkich. To tak w dużym skrócie. I jakie są Państwa przemyślenia dotyczące tego, jak powinny wyglądać te zasady dotyczące tego nowego, starego programu, to już mniej istotne. Czy te zasady, które obowiązywały, były dobre, czy jednak być może warto pomyśleć o jakiejś zmianie tych kryteriów? Jakie są Wasze przemyślenia, Wasze doświadczenia?
Myślę, że obojętnie jaki program będzie, zawsze będą tacy, którzy będą zadowoleni, niezadowoleni, tak? Nie dla wszystkich, tu słyszymy cały czas, wystarczy tych pieniędzy, nie dla wszystkich samorządów. My jako gmina Szemu, chcę wspomnieć, 4 razy startowaliśmy i dopiero w zeszłym roku pierwszy raz uzyskaliśmy te pieniądze. Pewnie to, co pan marszałek mówił, im szersze spektrum, tym bardziej no, dokładniej sprawdzą. Trzeba pamiętać o tym, że te drogi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych to są drogi, które mają przede wszystkim poprawiać bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo, czyli zatoczki autobusowe, chodniki, oświetlenia i tak dalej. Natomiast założenia tego nowego programu, to głównie chodzi o to, żeby poprawić jakość dróg pomiędzy jedną wioską a drugą wioską, pomiędzy jednym może powiatem, drugim powiatem. Takie ponoć są też założenia. Ale co będzie, to tak tutaj Państwo wspomnieli. Tak naprawdę kryteriów nie znamy. Myślę, że nie dzielimy jeszcze tych pieniędzy. Ważne, żeby one się pojawiły. Czy one będą w gminie Żukowo, czy będą w Starogardzie, czy będą w samym Gdańsku, czy będą w Szemudzie.
No w Gdańsku nie będą na
praktycznie,
pewno.
To praktycznie nie ma znaczenia. Ważne, żeby one w naszym województwie tutaj pomorskim były blisko metropolii i to zawsze odciąży. Tak? Każdy z nas przecież jeździ według GPS-a i patrzy, gdzie tylko krócej można przejechać i tylko drogę utwardzamy. U nas jest dobry przykład. Wybudowaliśmy ostatnio skorzystam może z okazji, podziękuję bardzo tym mieszkańcom naszych miejscowości, którzy składają się na drogi, bo w tym roku złożyli darowizny, dali 500 000 zł i te drogi też budujemy. I widzimy, że powstaje droga i od razu ruch, skraca się, no bo każdy szuka tego objazdu.
Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo tak się zastanawiam w kontekście dróg lokalnych. Mówiliśmy tutaj na przykład o tym, że w gminie Szemud jest ponad 500 kilometrów dróg gminnych. No rzeczywiście porażająca ilość. Natomiast ja się zastanawiam, czy czasami samorządy nie sprowadzają sobie same problemów na głowę, bo zagospodarowanie przestrzenne, umówmy się, u nas kuleje. Ludzie tak naprawdę budują gdzie chcą. Nie ma i pojedynczych, wyznaczonych miejsc, przygotowanych infrastrukturalnie do tego, aby tam wybudować osiedle, tylko budują się domy. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu i tak to wygląda dziesiątkami. Pani burmistrz, czy to nie jest tak, że wy sami tak naprawdę sprowadzacie problem na głowę, że na przykład nie wyznaczacie jednego kierunku rozwoju miast i samorządów, miast, gmin, wsi?
Natomiast my nie żyjemy od dziś, nasza gmina nie istnieje od dziś, więc to są, powiedzmy, zaniedbania od kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat, więc
to można wszystko zmienić,
ciężko
prawda?
To tak...
Często nie ma narzędzi.
Nie ma narzędzi, ciężko to wyprostować. Wiadomo, zagospodarowanie przestrzenne wiąże się również z kosztami, a mieszkańcy, tak jak pan wspominał, o drogach przede wszystkim myślą i najpierw musimy uporządkować drogi i myśleć o zagospodarowaniu w niektórych miejscach. W niektórych przypadkach, wiadomo, skupiamy się na miejscowych planach, w innych przypadkach nie jest na ten moment to możliwe.
No ale wiadomo, natomiast... że jeśli uchwalicie plan miejscowy, prawda, pod zabudowę, no to tam za chwilę przyjdą ludzie, którzy tam wybudują domy i powiedzą, no dobrze, ale teraz tam wylejcie tutaj asfalt, już nie mówię o kanalizacji, wodociągu i tak dalej.
Być może w niektórych przypadkach to się da, nie wszędzie, tak jak wspominam, schodzą jeszcze inne uwarunkowania, obszary ochronne, chronione środowisko, nie wszędzie da się wybudować osiedla mieszkaniowe. Natomiast mieliśmy rozmawiać o problemach w kontekście wykorzystania tego pieniędzy z tych programów. To, co ja widzę na ten moment, to jest proces inwestycyjne przygotowania inwestycji do realizacji. Uprzedni rok pokazał, że musimy myśleć przede wszystkim o dobrym odwodnieniu dróg. Jeżeli utwardzamy, to nie można zapomnieć o kanalizacji deszczowej. Na ten moment praktycznie pozwolenia wodnoprawne są przyblokowane, jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia.
Chodzi o tę nową spółkę, która prawne. Powstała,
natomiast,
nowy urząd.
Tak, nowy
Wody
urząd,
Polskie.
Nowa procedura. Z tego względu obawiam się co do tego, czy rzeczywiście wszędzie te inwestycje zostaną przygotowane tak, jak powinny być.
Czy rzeczywiście tak, że na przykład w Starogardzie Gdańskim jest problem z tymi pozwoleniami wodnoprawnymi, no, bo to z różnych stron napływa?
Nie, mieliśmy kilka spraw do nowego przedsiębiorstwa Wody Polskie i bardzo szybko zostały załatwione. Także no, myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Natomiast generalnie problemy z dokumentacją, z przygotowaniem inwestycji są rzeczywiście wymagają czasu i tutaj trzeba myśleć perspektywicznie, przygotowywać się na następne lata. My się staramy to robić w
Starogardzie. I przygotowywać się z całą pewnością będą samorządy także do tego nowego programu. Jaki on będzie, zobaczymy z całą pewnością w najbliższych tygodniach, być może miesiącach poznamy szczegóły tego, jak te pieniądze były wydawane. A gośćmi dzisiejszego programu Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk byli wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek-Talewski, wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski i zastępca burmistrza Kartuz Sylwia Biankowska. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę.
Dziękujemy serdecznie.
A ja już teraz zapraszam na program Ludzie i Pieniądze, który po godzinie 9 po wiadomościach w Radiu Gdańsk.